Napiszcie mi krótko, może dwa słowa na temat tego, w jakim celu tu przychodzicie, bo mam wrażenie, że ostatnim razem nasze cele się troszeczkę rozminęły, bo wszyscy pytali mnie o różnego rodzaju rady. Natomiast ja myślę, że to wy jesteście ekspertami, jeżeli chodzi o trading. I ustalmy to od razu na samym początku. Ja nie jestem traderem. Być może to jest zła wiadomość dla was. Ale ja nie jestem traderem, nigdy nie byłem i nigdy nie będę. Z wielu przyczyn. Po pierwsze, nie mam takiej potrzeby. Po drugie, jestem z zasady przedsiębiorcą i inwestorem. Chciałbym wyjaśnić od razu, zgodnie z moją nomenklaturą, trading nie ma z inwestowaniem pieniędzy zbyt dużo wspólnego. Ma raczej coś wspólnego ze spekulacją. I teraz chciałbym, żebyśmy, ponieważ tytuł dzisiejszego naszego spotkania, które potrwa mniej więcej koło godziny, jest 10 kroków do finansowego bezpieczeństwa, wolności, obojętnie. Pytanie teraz, czym wy jesteście najbardziej zainteresowani, skoro ja od razu tak na samym początku powiedziałem, że ja nie podam wam cudownych, magicznych trików, kiedy sprzedać, kiedy kupić, czy też jakichś cudownych narzędzi do tradowania. Z wielu przyczyn, ale główne z nich to takie, że po pierwsze to ich nie ma, a po drugie ja ich nie mam, bo tak jak powiedziałem, nie jestem traderem. Jakby mogę dwa słowa na samym początku wam powiedzieć, skąd się w ogóle wziąłem tutaj, że do was w ogóle mówię. Te osoby, które były ostatnio, tę historię już trochę znają. Ja ją postaram się w telegraficznym skrócie przedstawić. Moi drodzy, wszystko tak naprawdę zaczęło się od tego, że zawsze lubiłem pieniądze. Wy też? I nawet 2 lata temu napisałem taką oto książkę, że pieniądze są sexy. Przyczyną tego, że taką właśnie książkę popełniłem, jest to, że uważam, że nasze społeczeństwo jest pod względem pieniędzy, finansów zapyziałe, niewyedukowane. Jest trochę lepiej niż jak jeszcze kilka lat temu. Natomiast jest tak naprawdę niespecjalnie, jeżeli chodzi o nasze podejście polskie do pieniędzy. My nie jesteśmy wyedukowani finansowo, na temat finansów osobistych mamy bardzo niewielkie pojęcie. W większości przypadków uważamy, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Ja się tylko pytam, dlaczego, kiedy jest kumulacja w totolotku, to nagle wszyscy dostają pierdolca. Dlatego też. Jakby moją misją od zawsze jest to, żeby krzewić tego rodzaju wiedzę, przynajmniej w sensie ogólnym na temat finansów, a nie do końca, kto nie lubi pieniędzy. Ludzie dzielą się na dwie kategorie, na tych, co pieniądze lubią i na tych, co się do tego nie przyznają. Może by była jeszcze trzecia kategoria, co się nie tylko nie przyznają, ale uważają, że nie lubią pieniędzy. Natomiast myślę, że takich ludzi jest bardzo mało. Na początku powiedzmy sobie może troszkę ogólnie. Ja będę opowiadał wam, jak doszło do tego, że ta książka powstała, jak powstało 10 kroków do finansowego bezpieczeństwa. Będę mówił wam o wielu fajnych rzeczach, które na pewno wam się mogą przydać. Czy web będzie nagrany? O, widzisz, dobrze, że mi przypomniałeś. Ja tylko nie wiem, czy jestem w stanie go dzisiaj nagrać, ale mogę spróbować. Nagrywa się. Bardzo ci dziękuję za przypomnienie, bo dostałbym pewnie po głowie, gdybym nie nagrał tego. Okej. Chciałem wam powiedzieć dzisiaj parę fajnych rzeczy, między innymi na temat tego, że mam swój stosunek do pieniędzy. Zacząłem pieniądze zarabiać, jak miałem kilkanaście lat. Generalnie pochodzę z protestanckiej rodziny i pewnie może to wiecie, albo może nie, ale generalnie tak zwana pierwsza komunia święta u protestantów jest gdzieś w okolicach 14-15 roku życia i ja wtedy na tę pierwszą komunię, która nazywa się tutaj konfirmacja, dostałem dosyć dużo szmalu. I w przeciwieństwie do moich kolegów katolików, ja byłem już na tyle duży, że nie dałem sobie tych pieniędzy zabrać. Ryszard Petru pisze, że moja partia jest w trudnej sytuacji finansowej, potrzebuje porady. No to zapraszam na osobisty konsulting, tylko uprzedzam, że nie jestem tani. Także wracając do tego, ja miałem już w wieku kilkunastu lat, miałem swoje pierwsze pieniądze i uwaga, zainwestowałem je, ponieważ to były czasy głębokiej komuny, bo to był rok 1975. Tak. Świetnie się trzymam, jak widzicie. Mam już 57 lat. Natomiast w 1975 roku miałem jakąś tam gotówkę i postanowiłem zainwestować ją w siebie. Jeszcze jedna uwaga, ponieważ patrzę się teraz, mam nadzieję, że ta bateria wytrzyma godzinę, ale zobaczymy. Gdyby się coś pojawiło, to piszcie, gdyby coś przestało działać, to piszcie mi na czacie, że mikrofon przestał działać. O nie, tak nie chciałem zrobić. Bo muszę to widzieć w ogóle, żeby jakby co, to zobaczę, że się wyłączyło. A więc, moi drodzy, web się nagrywa już, tak? Okej. Okay. Wszyscy chcą być źli, napisał www, bo wszyscy chcą być źli, nie wiem dlaczego, ale wracając do tego, zainwestowałem wtedy w siebie i nakupiłem, ponieważ zacząłem się interesować w bardzo młodym wieku fotografią, więc wtedy, w tych komunistycznych czasach, kupiłem trochę sprzętu fotograficznego, porządny aparat i tak dalej. I dzięki temu zacząłem. Może zejdźcie już z tego rysia biednego, proszę. To chyba, bo tak nie czuję się do końca komfortowo, że jakby zajmujecie się teraz Ryszardem Petru, kimkolwiek on jest, a nie tym, o czym chcemy tutaj pogadać. Jeżeli macie do mnie pytania, to je po prostu piszcie tutaj. I wyobraźcie sobie, że ta inwestycja była całkiem trafiona. Generalnie ja polubiłem pieniądze już wcześniej, bo w szóstej klasie szkoły podstawowej zaproponowałem mojej mamie deal, że będzie mi dawała 20 zł tygodniowo. To było całkiem sporo pieniędzy wtedy. I uwaga, nauczyłem się, że pieniądze niewydane mają swoją ogromną wartość. Zacząłem je gromadzić wtedy. I tak jak mówię, w wieku już tych 15 lat miałem całkiem sporo. Zainwestowałem je bardzo mocno w sprzęt i tak stałem się, moi drodzy, przedsiębiorcą. Wtedy zapraszano mnie już, nawet miałem na swoim sumieniu chyba z dwa wesela, kiedy musiałem robić zdjęcia. I za to całkiem fajne wpadały mi pieniądze, pomimo że pochłaniało to ogromną ilość mojego czasu, ponieważ być może część z Was tego nie wie, bo nie wiem, w jakim jesteście wieku, ale generalnie to wtedy, wiesz, się robiło taką kliszę, wkładało się do aparatu, to potem trzeba było wywołać, te klisze trzeba było wysuszyć, potem znowu naświetlić taki papier za pomocą takiego urządzenia, jak to się nazywało, powiększalnik, spędzało się w tej ciemni, ja spędzałem w ciemni, siedziałem tam godzinami, ale tak jak mówię, zarabiałem na tym fajne pieniądze. Zawsze od tego momentu stać mnie było na fajne wakacje. Jeszcze w czasach komunistycznych, ale jeździliśmy po całej Polsce, więc kasa się przydawała. Więc moja, nie ukrywam, darzę pieniądze ogromnym szacunkiem, żeby nie powiedzieć miłością. Natomiast, moi drodzy, ja je w określony sposób definiuję i chciałbym, żebyśmy może na ten temat podyskutowali, jeżeli macie na to ochotę. Mianowicie, ja definiuję pieniądze w określony sposób, mianowicie twierdzę, że pieniądze są tylko i wyłącznie nośnikiem wartości. I jak czytałem, to Fenicjanie wynaleźli pieniądze po to, żeby zakończyć handel wymienny. Wymyślili sobie pewnego rodzaju substytut wartości, który był zapisany w jakiś tam, szukam, może gdzieś tu mam chociaż jakąś jedną monetę, ale nie, ja mam wszystko w skarbonce albo na koncie. Ale w tym momencie można by było pokazać papierek, na przykład, i powiedzieć, tu jest zapisana jakaś wartość. Gdybyśmy wzięli na przykład 100 zł, to tam jest zapisana jakaś wartość umowna na tym papierku, którą nazywamy 100 zł. I to jest tak naprawdę wymierna wartość. Dlatego twierdzę, że pieniądze są a substytutem wartości, nośnikiem wartości i generalnie, moi drodzy, czym ich mamy więcej, tym więcej mamy możliwości, bo dysponujemy większym nośnikiem, czy też większą wartością, które możemy wymieniać na inne wartości. Pyta Janusz Pyśkiewicz, jak kochasz pieniądze, to jak się czujesz, jak je wydajesz? Cudownie, mój drogi przyjacielu, bo generalnie ja mam tak zwane pasywne źródła przychodu i byłbym w tym momencie, jakby to nazwać? Ebenezerem Scrooge'em, gdybym cierpiał z tego powodu, że pieniądze wydaję. Ponieważ ja mam odnawialne źródła dochodów, to znaczy, nawet jeżeli wydaję pieniądze w danym miesiącu, to one w następnym miesiącu znowu mi spływają na konto z różnych moich biznesów. Dla osób, które nie wiedzą jeszcze, a zaraz o tym opowiem, jakie to biznesy mam, ponieważ jestem w branży finansowej od 27 lat i teraz opowiem Wam, jak się to stało, że w tej branży finansowej w ogóle jestem. Otóż, moi drodzy, na studiach oczywiście też zarabiałem pieniądze, wprawdzie troszeczkę wtedy zaniedbałem fotografię. Ponieważ zacząłem bardzo mocno się angażować od roku 1982 w kulturę studencką i zacząłem prowadzić klub studencki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Orwo pamiętasz, Roman? Oczywiście, że pamiętam Orwo, bo robiłem, na Orwo robiło się slajdy, które wysyłało się do wywołania do Bydgoszczy. I teraz wracając do tego, poczekajcie, tylko zrobię lekką poprawkę, bo chyba. O, muszę to przesunąć. OK. I teraz wyobraźcie sobie, że na studiach nieprawdopodobnie byłem aktywny, zaangażowany, pełen ambicji. Świetnie zarabiałem, ponieważ byłem zaangażowany, to była ciągle komuna. Natomiast zaniedbałem wtedy odkładanie pieniędzy. To był błąd, który jak się później okazało. Ponieważ w wieku 26 lat się ożeniłem i zamieszkaliśmy z żoną i z córką na czwartym piętrze kamienicy na ulicy Andrzeja w Katowicach. I wtedy zaczęły się schody. Bo gdybym pomyślał o tym wcześniej, to te pieniądze, które zarabiałem i odkładałbym je, to prawdopodobnie mógłbym sobie już wtedy kupić, spełnić jedno z moich marzeń. A mieliśmy trzy wielkie marzenia w roku 1987. Mieliśmy wielkie trzy marzenia. Chcieliśmy mieć ogrzewanie w tym mieszkaniu, bo było nieogrzewane. Chcieliśmy mieć telefon w tym mieszkaniu i chcieliśmy mieć samochód. Problem polegał na tym, fajnie Bogdanie, że już masz tę książkę. Czy stosujesz zasady Kiyosakiego, bogaty ojciec, biedny ojciec? Po części tak. Mogę ci nawet powiedzieć, że mam tę książkę w zasięgu ręki, bo dzisiaj ją cytowałem, ale może dzisiaj też ją wam w kilku miejscach zacytuję. Ja nie we wszystkim się zgadzam z tym, co Kiyosaki pisze, ale mam takie prawo. Ponieważ jestem przedsiębiorcą i mam generalnie swoje do tego podejście. Natomiast wracając do tego, wyobrażacie sobie faceta, który ma 27 lat, jest ambitny, mieszka w nieogrzewanym mieszkaniu w Katowicach, nie ma dostępu do telefonu i w perspektywie ma pracę, ponieważ studiowałem na Politechnice Śląskiej Górnictwo i Geologię, ale jestem Ślązakiem, więc co by można było tu studiować skutecznie? Więc pomyślałem sobie, że tak naprawdę nie do końca mi się podoba praca na kopalni. Do końca życia, czy też na następne 25 lat, to była dla mnie fatalna perspektywa i postanowiłem poszukać szczęścia na emigracji. W roku 1988 we wrześniu spakowałem walizkę i pojechałem zarobić na ogrzewanie. I to się zamieniło na pobyt 10-letni za granicą, gdzie, uwaga, na początku kopałem rowy. To była bardzo ambitna praca, ale przynosiła niezłe pieniądze, ponieważ już za pierwsze wynagrodzenie mogłem wynająć fajne mieszkanie, które miało ogrzewanie, założyli mi telefon od razu. A za drugie wynagrodzenie kupiłem sobie mój pierwszy samochód w życiu, który, uwaga, po zatankowaniu podwajał swoją wartość, ale jeździł. Zrobiłem nim prawie 40 tysięcy kilometrów i sprzedałem go o 100 marek taniej, niż go kupiłem, a więc niezły całkiem. Żonę zostawiłem w tym nieogrzewanym mieszkaniu. No właśnie. Żonę zostawiłem w tym nieogrzewanym mieszkaniu, ale muszę wam powiedzieć, że wkrótce po tym, jak wyjechałem, zadzwoniłem do sąsiadki, która miała telefon i. Moja żona już wkrótce dojechała do mnie do Niemiec razem z córką. I tak się to mniej więcej potoczyło. Natomiast to nie koniec tej łzawej nieco historii. Mianowicie poszedłem do pracy już później na Hali, ponieważ nauczyłem się języka i zacząłem pracować w fabryce produkującej maszyny pakujące. Ponieważ było bardzo trudno, musiałbym kończyć jakieś kursy, nie wiadomo co. Żeby dostać pracę nie w swoim zawodzie, bo w górnictwie tam nie za bardzo wtedy już były zamknięte kopalnie w Nadrenii Westfalii. Musiałbym jakieś kursa kończyć, ja chciałem mieć pieniądze, ja chciałem normalnie żyć, a gdybym miał kursa jakieś kończyć dwuletnie albo trzyletnie, to były z tego gówniane pieniądze, a my chcieliśmy zawsze normalnie żyć. I poszedłem do takiej pracy, gdzie zarabiałem 2,5 tysiąca marek. I uwaga, słyszeliście kiedyś takie określenie? Czarna dupa? Słyszeliście takie określenie czarna dupa? Ja wam pokażę, na czym to polega. Otóż wyobraźmy sobie, że chcemy opisać naszą pracę, którą wykonujemy. Powiedzcie mi, jeżeli jesteście traderami, to jest wasze główne zajęcie w życiu, czy raczej jeszcze oprócz tego pracujecie? Brawo, Ryszard Petru. Cieszę się, że jesteś pomiędzy zawodowych stosunkach gospodarczych. No, nie robi to na mnie wrażenia, ale generalnie cieszę się, gratuluję ci. Jakby ja bardziej patrzę, po owocach się poznaje ludzi, a nie tylko to, co mają napisane w papierze, które dostali na uczelni, którą ukończyli. Zwracając do mojego wywodu, pracujecie. 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 Czyli generalnie, czy ktoś może się przyznać do tego, że to jest jego główny zawód wykonywany, to jest trader. Czyli czerwone oczy, monitory rozstawione, tak z 30 na biurku, prawda, i ciągle ten papieros tlący się w kąciku ust. I ta kawa, która wiecie, jest ciągle. To jest nie na czasie, nie? Zauważyliście? Mam kubek, który ma taki oto znak. No. Chyba nie, ktoś mnie nie polubi. Większość trader emeryt, no brawo, to masz bardzo dużo czasu. Zawsze mi się kojarzyło, wiecie, z tym papierosem, dymu pełno tych monitorów, pełno kawa lejąca się strumieniami, te czerwone z niewyspania oczy. To takimi jesteście traderami? Masz błędne wyobrażenie tradera. A zauważyłeś, że sobie jaja robię troszeczkę, czy nie zauważyłeś tego? Tak sobie troszeczkę robię jaja właśnie. Teraz mnie już widzicie. Nie wiem, czy się, chyba się internet mi wysypał. Ja mieszkam na wsi, mam internet wprawdzie dobry, symetryczny, ale szalenie kosztowny. Wzięli cię za Izis, no. Mirosław, chyba tak. Wysypało mnie. Już jest ok, tak? Już mnie słychać i widać. Wracając do tego, widzicie, teraz muszę jeszcze udostępnić mój tablet, żebyście widzieli to, bo inaczej nie będę wam mógł niczego rysować, a to będzie trudne. To będzie takie. Ok, już widać teraz mój tablet? Widać to, co tam rysuję? Napiszcie mi proszę, czy widać. Yes! Dobra, więc moi drodzy, pracę, którą wykonujemy, ja sobie wtedy tak wymyśliłem, możemy określić dwoma wartościami, że ona daje nam, sprawia nam daje nam satysfakcję, albo moi drodzy, nie sprawia nam przyjemności, a po drugie, praca może dawać nam wysokie dochody i niskie dochody. I teraz zgadnijcie, gdzie ja byłem wtedy. Otóż moi drodzy, byłem w tak zwanej czarnej dupie. To znaczy, wykonywałem pracę za gówniane pieniądze, 2500 marek, co jak się później okazało, nie jest wcale dużo, i kompletnie nie dawało mi to satysfakcji. Mało tego, musieliśmy każdego miesiąca, prawy dolny, po waszej stronie, nie wiem jak to widzicie, ale po mojej stronie jest to lewy dolny. Otóż moi drodzy, to były niskie dochody za pracę, której nienawidziłem. I teraz musieliśmy każdego miesiąca, ale pewnie to jest też u was powód, dlaczego w ogóle tradujecie, ponieważ być może, jeżeli gdzieś pracujesz, to chcesz po prostu sobie do swojej pensji dorobić. W cudzysłowie oczywiście, ponieważ to nie jest praca, to jest trading, to jest spekulacja, więc jakby to jest zupełnie coś innego. Ale ja wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli tak będzie miało to wyglądać, to będzie nieciekawie, ale mimo wszystko brnąłem ciągle w to dalej. To znaczy, chodziłem do tej popieprzonej pracy, której nienawidziłem. Na 6 rano wracałem o 15, 16. Żona stawiała mi, prawda, zupę przed nosem, drugie danie, piwo mi otwierała, ja sięgałem po pilota i tak pasjonująco wyglądało moje życie. Pewnie nie byłem jedyny. Ale generalnie znowu następnego dnia musiałem iść do pracy i to było przygnębiające szalenie. Ale byłem człowiekiem odpowiedzialnym za rodzinę, więc musiałem na tę rodzinę zarobić, więc powoli zacząłem się godzić z tym, że nigdy już nie będzie lepiej, że może być trochę lepiej, ale dupy nie urwie. Więc tu w tym momencie okazało się, że moja małżonka zadziałała i to całkiem konkretnie, bo jak pewnego dnia wróciłem z pracy, po wielu miesiącach takiej pracy, po wielu miesiącach, jak wróciłem z pracy, to ze łzami w oczach powiedziała mi, że przed ślubem miałem zajebisty marketing i że już nie jestem tym Fryderykiem, którego ona poznała, w którym się zakochała, za którego wychodziła za mąż, że tamten był w ogóle totalnie inny, był pełen ambicji, radości życia, pozytywnie nastawiony do świata, a ja po tych wielu miesiącach ciężkiej pracy po prostu zacząłem A. kapcanieć, B. idiocieć, C. popadałem w marazm, oprastałem w tłuszcz i po prostu wszystkie te elementy po prostu przestało cieszyć mnie życie. Czekałem na weekend, a właściwie w skrycie ducha marzyłem, żeby się coś wydarzyło na tym świecie, żeby mi to moje życie paskudne odmieniło. Tomku, też tak masz. A skąd jesteś, Tomku? Tomasz P., skąd jesteś? Z Warszawy. A od dawna tradujesz? A ile masz lat? A ile masz lat jeszcze mi tylko napisz? 35. Młody chłopak. Ja miałem wtedy 29. Jak się zaczęły te takie, wiecie, przepychanki z moją małżonką i tak dalej. Ja wtedy zrobiłem rzecz, której nie robiłem od wielu lat. Mianowicie zamknąłem się w drugim pokoju, wziąłem kartkę, długopis i zacząłem myśleć nad swoim życiem bardzo intensywnie i dotarło do mnie, że jestem kurde biedny. Jestem biedny po prostu, jesteśmy biedni, że musimy z trudem czekamy do kolejnej wypłaty i to jest po prostu do dupy takie życie. I postanowiłem wtedy w wieku 29 lat mimo wszystko zrobić coś, co odmieni moje życie. Nie miałem za bardzo pojęcia jak, bo teraz ja może narysuję wam znowu taki schemat. O, tu się jakieś inne jeszcze pojawiają rzeczy. Narysowałem sobie kiedyś, wymyśliłem sobie taki schemat i wtedy określiłem taki mój pierwszy poważny cel finansowy w życiu, mianowicie wyliczyłem sobie. Liczyliście sobie kiedyś, ile musielibyście wy zarabiać, żeby spełniać się życiowo? Zrobiliście kiedyś takie niesamowite ćwiczenie, że bierzemy kartkę, długopis i wymyślamy, ile w cudzysłowie muszę zarabiać, inaczej ile chcę zarabiać, bo tak, ludzie zazwyczaj wiedzą, ile muszą zarabiać na rachunki. Wiecie, że tak jest, prawda? Kurde, włącza mi się, wygasza. Wiecie, że tak jest, że gdybym was zapytał teraz, ile musisz zarabiać, to byś potrafił mi powiedzieć dokładnie kwotę, którą musisz zarabiać, żeby przetrwać, żeby żyć, żeby zapłacić swoje rachunki. Natomiast ja wtedy wyliczyłem po raz pierwszy w życiu, ile ja chcę zarabiać. To znaczy, policzyłem sobie tak, w jakim chcę, ponieważ żona była z drugim dzieckiem w ciąży, w związku z czym to mieszkanie 60 m2, 60 m2, dwa pokoje okazało się być za małe, w związku z czym no, marzyła nam się przeprowadzka do większego mieszkania lub nawet do jakiegoś małego szeregowca. Więc wyliczyłem sobie, ile będzie mnie to kosztować. Potem jeździłem takim sobie samochodem, wyliczyłem sobie, ile bym musiał mieć pieniędzy miesięcznie dodatkowo, żeby mnie było stać na zakup, na raty albo na raty póki co samochodu, taki jak będzie się mi podobał, żeby był w miarę przyzwoity. Wreszcie potem wymyśliłem sobie, że chcemy chodzić do knajpy co jakiś czas, dobrze się ubierać. Mam piękną żonę, która się uwielbiała dobrze ubrać, więc i wyszło mi, moi drodzy, że muszę zarabiać 10 tysięcy marek. 10 tysięcy marek miesięcznie to było czterokrotnie więcej niż zarabiałem. I pytanie brzmiało, co chcę osiągnąć 10 tysięcy marek. I teraz uwaga, może to wiecie, a może nie, ale do każdego celu prowadzi, okej, nie tak chciałem to zrobić, do każdego celu prowadzi, wiecie dobrze o tym, jakie co, co prowadzi do tego? Jakieś działanie. I odpowiedź na pytanie, jak mam to zrobić? I moi drodzy, przez bardzo długi czas nie znalazłem na to odpowiedzi. Olśnienie przyszło w pewnym momencie, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest mi to, za przeproszeniem, jak to Niemcy mówią, scheißegal, w jaki sposób osiągnę te 10 tysięcy, choćbym miał gówno nosić w wiadrze, to ja te 10 tysięcy marek chcę zarabiać, bo te 2,5 tysiąca po prostu było tak dołujące. I zadałem sobie trud i odpowiedziałem na pytanie, które powinienem zadać od samego początku, właściwie dlaczego ja chcę zarabiać 10 tysięcy marek. Czyli zadałem sobie pytanie o motywy. I teraz jeżeli zaczynam z kimkolwiek pracę, to zaczynam od pytania, co ci daje energię do zarabiania pieniędzy? Otóż, moi drodzy, to jest pierwsza odpowiedź, której musicie sobie udzielić, dlaczego chcesz naprawdę konkretnie zarabiać. I to musisz zrobić na piśmie. Jesteście jeszcze? Musisz to zrobić na piśmie. Wziąć kartkę, długopis i zadać sobie pytanie, dlaczego chcę zarabiać, i tutaj wpisuję kwotę, którą chcę zarabiać. I to jest, moi drodzy, gdybym miał dzisiaj zacząć z wami pracę jako wasz mentor, nie w temacie tradingu, a w temacie finansów osobistych, to jako pierwsze powiedziałbym, zacznij od tego, żeby wypisać motywy, dlaczego chcesz i ile zarabiać. Po pierwsze, wylicz sobie, ile to ma być i przyjmij naprawdę rzetelne dane, ponieważ wszystko na tym świecie da się opisać liczbami, więc przyjmij, proszę, jakieś liczby, dom, mieszkanie, samochód, wakacje, dzieci i uwzględnij wszystkie wydatki miesięczne, bo to się da policzyć. To się nazywa budżet, coś takiego. Zrób sobie budżet taki, jaki chcesz mieć. Uwzględnij tam paliwo, uwzględnij tam te wszystkie elementy, które są z tym związane, bo jeżeli teraz co weekend chcesz jeździć na fajny weekend, na wyjazd gdzieś tam do fajnego miejsca, to też musisz uwzględnić kwoty, jakie będą z tym związane. Na przykład z przejazdem, z biletami wejścia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcesz chodzić do kina często, też wszystko to trzeba uwzględnić i ci wyjdzie z tego, ile masz fizycznie zarabiać. A potem sobie odpowiedz na pytanie, dlaczego chcesz takie życie prowadzić. Odpowiedz sobie jeszcze na kilka pytań. Przede wszystkim powiedzcie mi tylko tak, nie nudzę was? Bo widzę, że tam ta liczba uczestników się troszeczkę zmienia. Nie nudzę was. A to tylko Mirosław powiedział na razie, że nie nudzę. Chciałbym ewentualnie to usłyszeć. Ja tylko powiem może tak, jeżeli Tomku P. jesteś w takiej czarnej dupie, jak kiedyś byłem ja, to napisz do mnie proszę na privie na Facebooku. Fryderyk Karzełek, znajdziesz mnie bez problemu, bo takie nazwisko to niezbyt często się przewija, a już imię do tego Fryderyk to w ogóle. Dlatego napisz do mnie, być może znajdziemy jakieś rozwiązanie, bo ja generalnie się zajmuję mentoringiem ludzi, którzy chcą naprawdę bardzo wyjść na prostą, jeżeli chodzi o finanse. Ja wiem, że za tym u większości z was, albo u części pewnie. Mnie też, co? Mnie też. Co mnie też? Jeżeli ktoś z was w ogóle chciałby nawiązać ze mną kontakt taki bardziej prywatny, to piszcie po prostu dla mnie na privie. Napiszcie, że poznaliśmy się na webinarze FX i że chcecie ze mną nawiązać kontakt. Ja bardzo chętnie, ponieważ muszę się wam do czegoś jeszcze przyznać. Wiecie, ja nadaję teraz ten webinar z mojego domu. Mieszkam na Zadupiu, ja mieszkam w Jastrzębiu Zdroju, to jest tuż przy czeskiej granicy. Jestem generalnie Ślązakiem z urodzenia. W moim pięknym domu, który ma prawie 600 metrów kwadratowych, który jest położony na wsi, bardzo, bardzo malowniczo, dużo zieleni dookoła. Natomiast, moi drodzy, ja w tym domu ostatnio coraz więcej spędzam czasu, ponieważ wchodzę z moim biznesem bardzo mocno do internetu. Nawet już zaczynamy w tej chwili prowadzić mocno zarządzanie przez internet, webinary przez internet, wszystkie szkolenia. Wszystko to się dzieje. Nie nudzę cię. www. Fajnie. Nie wiem tylko, o co pytasz, dlaczego czarna, ale może mi wyjaśnisz. Wracając do tego, coraz więcej mam. Generalnie, moi drodzy, ja zaraz wam jeszcze opowiem jedną rzecz może. Czy to jest do tej pory jasne wszystko, o czym mówimy, czy nie? No czarna dupa, no. Dlaczego czarna dupa? No tak się mówi, no. Tak się mówi. Jest wszystko ok do tej pory, dobra? Ja kiedyś, kiedy to się wszystko zaczęło u mnie i zacząłem bardzo mocno nad moim życiem myśleć, zacząłem to wszystko wyliczać, okazało się, że kiedy uczeń jest gotów, pojawia się mistrz, pojawił się w moim życiu człowiek, który zaprosił mnie do branży finansowej i tak zostałem początkującym doradcą finansowym. Ja wiem, że to się źle kojarzy w Polsce. Ten zawód w Polsce nie kojarzy się najlepiej. Doradztwo finansowe zostało totalnie zniszczone przez korporacje w Polsce. Natomiast w Niemczech jest to bardzo, bardzo szanowany zawód i tam zacząłem się edukować w jednej z dużych firm doradztwa finansowego w roku 1990, w listopadzie, więc dopiero co minęło 27 lat. Pomimo, że uważałem, że do tego się nie nadaje. I uważałem, że no, generalnie mogę tego nawet nie polubić, co w obydwu przypadkach się myliłem, ponieważ po pierwsze okazało się, że się do tego świetnie nadaje, po drugie okazało się, że polubiłem, pokochałem ten zawód, że do dzisiaj w nim jestem. Natomiast chciałbym się podzielić z wami jeszcze jednym przemyśleniem. Tak jak powiedziałem, jesteście dzisiaj traderami, interesuje was zarabianie pieniędzy za pomocą spekulacji. Chciałbym na was zwrócić uwagę na dwie rzeczy teraz. Otóż, moi drodzy, chciałbym, żebyście to potraktowali teraz nie jako pewnego rodzaju moralizowanie albo chęć pouczania was. Natomiast kiedyś Bodo Schäfer, jeden z moich wielkich mentorów, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś to nazwisko w ogóle, powiedział, że jeżeli chodzi o inwestowanie naszych pieniędzy, to powinniśmy stosować zasadę drużyny piłkarskiej. I on powiedział, że najlepiej, jeżeli sobie zbadamy w tym celu, my też zresztą to robimy. W moich biznesach robimy bardzo często plany finansowe, w związku z czym robimy też, badamy ludzką skłonność do ponoszenia ryzyka. I w tym momencie Bodo zrobił bardzo fajną rzecz, mianowicie powiedział, że 100% naszego majątku, naszych aktywów musimy podzielić tak jak się rozdziela drużyna piłkarska na boisku. To znaczy, na przykład jest jakiś procent naszych aktywów jest w ataku, jakiś procent jest w pomocy i moi drodzy, czekajcie, 3, 5, 8, dobra, to teraz przyjmijmy, że mamy jakiś tam procent jeszcze w obronie. No i oczywiście tutaj będzie jakiś tam bramkarz, prawda? To jest jakiś bramkarz. I teraz w zależności od tego, jaki masz profil inwestycyjny, ile masz lat, ile tych aktywów masz, w jakiej jesteś sytuacji finansowej, jeżeli chodzi o przepływ finansowy, ile zarabiasz, ile, jak dużą płynność musisz mieć, to się wszystko da zbadać, to tak będziesz odpowiednio procentowo rozkładał swoje pieniądze. I teraz pewnie się domyślasz, to nie jest żadne moralizowanie, żeby było jasne. Kochani, jeżeli uprawiacie trading, czyli wysoko spekulatywne transakcje, to ja zawsze zachęcam wszystkich ludzi, jesteście też w krypto? Jesteście też w kryptowalutach? Nie. Bo to jest dopiero jazda. Moi drodzy, to jest jazda bez trzymanki dzisiaj na kryptowalutach. No, tak właśnie. Rafał napisał, że tak. Otóż ja wiem, że się zarabia na kryptowalutach. Natomiast to jest wysoko spekulacyjny sposób inwestowania. Bo moi drodzy, moim zdaniem ta bańka już jest całkiem mocno nadmuchana. Natomiast nigdy tak naprawdę nie wiadomo, bo jeżeli popatrzymy się na przykład na historię giełdy, to do roku 2000 ta bańka internetowa, ona była gigantyczna i dopiero jak pierdolnęła, to ino roz. I ja myślę, że dokładnie będzie tak, moi drodzy, z krypto. To jest dla mnie, to jest jedna wielka szulernia i ja bym tam nie inwestował nigdy, patrząc na moje aktywa, ja bym inwestował zawsze mniej niż 10%. Oczywiście każdy jest dorosłą z Was osobą i musi wiedzieć, oczywiście, że można zarobić na krypto, naturalnie. Tylko, że wiecie, że tego rodzaju instrumentami rządzą dwie emocje, to jest chciwość i strach. I teraz czym dłużej to się napompowuje i wyższe osiąga wartości, tym znika strach, a rośnie chciwość. I ja muszę Wam powiedzieć, że znam wiele nieszczęść ludzkich, którzy to ludzie potracili gigantyczne pieniądze, po prostu się dali nabrać na różnego rodzaju instrumenty finansowe. Dlatego też, żeby już nie przedłużać tego, w zależności od tego, w jakim jesteście segmencie dzisiaj klienta, zależnym od wieku, wielkości aktywów. Jednym z moich wielkich nauczycieli był Żyd, nieżyjący już niestety, André Costolani w Niemczech. On był spekulantem, był geniuszem, jeżeli chodzi o spekulacje. I on mawiał zawsze, że spekulować może tylko i wyłącznie ten, kto ma bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Wybaczcie, ale po prostu jestem jeszcze po katarze, po przeziębieniu i muszę coś z moim nosem zrobić. On mawiał zawsze, że spekulować może tylko i wyłącznie ten, kto ma bardzo dużo pieniędzy. Mawiał jednocześnie, że kto pieniędzy ma mało, ten nie powinien spekulować. Chyba, że ktoś nie ma pieniędzy wcale, ten musi spekulować. Bo wtedy zaczyna od jakiejś małej kwoty i tą małą kwotą musi liczyć na to. Moi drodzy, takim najbardziej klasycznym przykładem spekulacji jest totolotek. Mianowicie spekulujemy, że za 10 zł wybierzemy liczby, które padną w najbliższym losowaniu. Przecież to jest czysta spekulacja. Dlaczego się pora bać? Agato, dlaczego trzeba bać się? Ja myślę, że jakby możemy ograniczyć ryzyko przez to, że odpowiedni procent będziemy trzymać w wysoko spekulacyjnych instrumentach finansowych i wtedy to jest, wiecie, jak z pożyczaniem pieniędzy. Ja zawsze mówię komuś, kto chce komuś pożyczyć pieniądze, mówię, jeżeli ma te pieniądze, może nimi rozpalić w kominku. Oho, wybaczcie, ja wymienię baterię w moim tylko tutaj nadajniku, bo on się zaraz wyłączy. Sekundka. Słychać mnie pewnie już teraz znowu, dobrze? I ja zawsze mówię, jeżeli masz takie pieniądze, którymi możesz rozpalić w kominku i to chcesz komuś pożyczyć, proszę bardzo. Mogę Wam powiedzieć, że straciłem już wielu znajomych przez to, że im pożyczyłem pieniądze. Mało tego, do dzisiaj ich nie odzyskałem. Nie mam ani pieniędzy, ani znajomych. Tych znajomych. No, Łukaszu, poniekąd jest to prawda. WWW też napisał prawdę. Natomiast, moi drodzy, w większości przypadków wy też dokonujecie pewnego rodzaju zakładów. I tutaj, no, jakby moim zdaniem nie jest to specjalnie odległy instrument mocno od tego. Oczywiście wiadomo, to lotek 1 na 16 milionów, czyli to prawdopodobieństwo jest bardzo niewielkie. W waszym przypadku to często ta prawdopodobieństwo, że zarobisz, jest dużo, dużo większe, ale też skala tego zazwyczaj jest dużo, dużo większa, jeżeli chodzi o nakłady finansowe. A to tyle odnośnie tego. Tak jak mówię, nie chciałem moralizować, chciałem tylko pokazać, jak ja podchodzę do tematu. I to, co jest na czerwono zaznaczone, to są pieniądze, które przeznaczałbym na te rzeczy, takie jak pożyczanie przyjaciołom albo na przykład spekulowanie. Każdy z Was musi sobie wybrać, ile tego na ten cel przeznaczy. Natomiast ja wrócę teraz do tego. Okej. Ja wrócę do tego, co zacząłem Wam opowiadać, mianowicie, kiedy zaczął się przełom w moim życiu w wieku 29 lat, ja sobie zadałem pytanie jedno, które takie było z natury ogólnych, mianowicie dotarło do mnie, że ja chcę za wszelką cenę być szczęśliwy w życiu. Za wszelką cenę. Też tak chcecie? I powiedziałem sobie, że zacząłem szukać, a ponieważ internetu jeszcze wtedy nie było w roku 1990, to kiedyś trafiła mi w bibliotece książka, gdzie przeczytałem, że już starożytni uważali, że człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwy. I teraz przypomnijcie mi, w której klasie nas uczą tego, jak być w życiu szczęśliwym? W podstawowej to było szkole? Jak to było u was? W podstawówce to było? Ten przedmiot, jak być w życiu szczęśliwym. No, sztuka bycia szczęśliwym. Gdzie taki przedmiot był? Nikt was nie uczył? No, wyobraźcie sobie, że mnie też. Więc powiedziałem sobie, muszę to nadrobić, te zaległości. I zacząłem pracować, to jest też opisane właśnie w mojej książce. Stworzyłem coś takiego, co nazwałem heksagonem szczęścia. Heksagon szczęścia, czyli sześciokąt, moi drodzy, składa się z sześciu obszarów, w których każdy jest jednakowo ważny w moim życiu. I wyszło mi, że chcę wykonywać pracę, którą kocham. Chcę mieć w życiu pieniądze. I to chcę dopasowywać moje dochody, pieniądze do życia, jakie chcę prowadzić. Po trzecie, stwierdziłem, że zdrowie będzie odgrywało w moim życiu ogromną rolę. Czy ja wiem, czy religia nas uczy, żeby jak być w życiu szczęśliwym? Chyba nie. Przynajmniej mnie nie nauczyli na religii, jak być w życiu szczęśliwym, bo mi bili do głowy na pamięć różnego rodzaju historie, jakieś tam, prawda, musiałem się uczyć na pamięć jakichś pieśni. Tam nie było filozofii żadnej, Rafale. Nie przypominam sobie. Ale idźmy dalej. Czwartym takim obszarem, który musi wystąpić w naszym życiu, to są nasze relacje z ludźmi, bo stwierdziłem, że samemu jest być bardzo często ciężko szczęśliwym. Takim kolejnym obszarem, który jest zdecydowanie ważny dla nas, to jest tak zwany permanentny rozwój osobisty, czyli muszę dbać o mój intelekt, muszę dbać o sprawy duchowe, to nie zawsze ma związek z religią, i muszę dbać o moje emocje. I to jest związane bardzo często z tym szóstym obszarem, który ja nazwałem. Mam zmienić religię? Wiesz co, ale ja chyba nie zostałem obdarzony łaską wiary, to jest ten cały problem. Chyba ja generalnie, ja czasami z tego powodu ubolewam, że nie ma tego we mnie, co nazywają wiarą, bo ja generalnie wierzę w ludzi, wierzę w ludzkie możliwości, wierzę w potęgę ludzkiego umysłu, natomiast nie jestem obdarzony łaską wiary. Tak mi tłumaczył jakiś ksiądz nawet, że to albo się ma, albo się tego nie ma. Współczujesz mi? Nie, ja nie jestem przez to nieszczęśliwy. Naprawdę. Ale generalnie, wiesz, jak się czegoś nie ma, to nie wie człowiek, jak to jest, jak się ma. Więc ja nie wiem, czego nie mam. Ale może rzeczywiście to jest fajne. No, wybaczcie, moi drodzy przyjaciele, ja tą łaską wiary nie zostałem obdarzony. Ale tak jak napisał tutaj W, to też wiara, więc każdy jednak w coś wierzy, prawda? Natomiast wróćmy do tego naszego heksagonu. Ten szósty obszar to jest tak zwany czas dla siebie. Bo ja sobie wymyśliłem, myślę, że wiara pomaga, tak sobie myślę. A W, jak masz na imię? Bo ja tak nie chciałbym za każdym razem mówić www, tylko chciałbym cię znać z imienia. Przedstaw się, proszę. Wacław. A skąd jesteś, Wacław? Czekam, aż napiszę. No, z Rzeszowa, Podkarpacie. No, piękne miejsce. Bywam czasami. Chętnie wypiję z tobą kiedyś kawę, jeżeli masz ochotę, tylko napisz mi na przykład na Facebooku, że na przykład możemy się gdzieś tam spotkać. I teraz wyobraźcie sobie, jest sześć obszarów. Uwaga, każdy z tych obszarów podlega tworzeniu strategii. Nauczyłem się, że muszę każdy z tych obszarów traktować jednakowo poważnie. I uwaga, w każdym z tych obszarów muszę planować. I teraz pewnie powiecie, bardzo mi miło, Wacławie. Powiecie teraz, dobra, rozumiemy, zadaję wam teraz pytanie po kolei. Czy można planować swoje finanse? Można planować swoje finanse w życiu? Tak. Czy można planować swój rozwój osobisty? Można. Na przykład mówi się, że nauczenie się dwóch dodatkowych języków obcych poza naszym sprawia, że możesz uniknąć Alzheimera. Mnie to przekonało swego czasu. Dobrze, czy można planować swoją karierę? Można. Prawda, że można? Można planować swoją karierę. Czy można planować czas dla siebie? Ja może tylko wyjaśnię, co to jest czas dla siebie. Moi drodzy, moja doba dzieli się na trzy części. Mniej więcej po 8 godzin. To znaczy przeznaczam 8 godzin na pracę, 8 godzin na wypoczynek i 8 godzin to jest czas dla mnie. Jeszcze raz powtórzę. 8 godzin to jest wypoczynek, czyli tak zwany sen. 8 godzin to jest praca, którą wykonuję, bo chcę, ale nie muszę. Jestem w takiej sytuacji. Wykonuję moją pracę, bo chcę, ale nie muszę. Ale ją kocham. W związku z czym dalej jestem w nią zaangażowany. Teraz i trzecia część to jest właśnie czas dla siebie, gdzie możemy sobie zaplanować na przykład nasze pasje, nasze hobby, albo możemy sobie też zaplanować nasz udział w rozwoju społecznym, czyli na przykład, że będziemy się gdzieś tam udzielać. To są dla mnie trzy możliwe kierunki. Ja na przykład uwielbiam podróżować, uwielbiam czytać dobrą literaturę, czasami lubię obejrzeć dobry film. Generalnie telewizji nie lubię oglądać, nienawidzę tych wszystkich gównianych, mydlanych seriali, które tylko zamulają umysł, ale generalnie telewizję od czasu chętnie zobaczę. A więc tak, pracę ustaliliśmy, możemy planować, finanse możemy planować, rozwój osobisty możemy planować, czas dla siebie możemy planować. Czy możemy planować, czy możemy zarządzać obszarem relacje? Wacław twierdzi, nie ma telewizora, słusznie. Ja mam telewizor, mam wybór, że mogę pooglądać czasami. Jak na przykład mnie weźmie. Czy można planować relacje z ludźmi? Czy można zarządzać obszarem relacje? Można, moi drodzy. Otóż nie tylko można, ale wręcz trzeba. Czy wiecie dlaczego trzeba tym obszarem zarządzać? Bo, moi drodzy, z kim przestajesz, takim się stajesz. Więc popatrz na swoje otoczenie, czy ludzie z twojego najbliższego otoczenia to są tacy ludzie, którymi ty chciałbyś być w przyszłości. Bo uwaga, nie da się nie komunikować i nie da się nie manipulować. A więc, jeżeli w swoim otoczeniu będziesz miał frustratów, to z czasem staniesz się frustratem. Jeżeli będziesz miał dupków w swoim otoczeniu, to będziesz z czasem dupkiem. I nie masz na to generalnie specjalnie dużego wpływu, ponieważ ich jest zazwyczaj więcej. A więc, moi drodzy, zupełnie celowo i świadomie, ja się w pewnym momencie nauczyłem zarządzania moim otoczeniem. Ja się spotykam dzisiaj wyłącznie z ludźmi tymi, którzy dają mi określoną wartość. Teraz powiecie, a jaki wstrętny egoista. Otóż, moi drodzy, ja im też daję wartość. Bo my wzajemnie się wspieramy w realizacji naszych nie zawsze wspólnych celów, ale wspieramy się w tym, bo teraz wam opowiem historię do tego. Otóż, moi drodzy, kiedy podjąłem decyzję o tym, że będę doradcą finansowym, To moje pierwsze kroki skierowałem do człowieka, któremu bardzo dużo w życiu pomogłem. To znaczy, pomogłem mu przyjechać do Niemiec. Najpierw zamieszkał u mnie. I skierowałem do niego moje kroki i chciałem, żeby został moim klientem. Wiecie, co mi powiedział wtedy? Że jestem porąbany, że mam dobrą pracę, chcę z niej zrezygnować. Wiecie, ta na hali. Że na pewno mi się nie uda i będę żałował. I ja oczekiwałem od moich przyjaciół wsparcia, a czego się doczekałem? Wyśmiali mnie. Tak, moje najbliższe otoczenie, przyjaciół, z którymi się spotykałem przy piwie, spędzaliśmy weekendy razem, wydawało mi się, że się przyjaźnimy. Moment, kiedy ja chciałem zmienić moje życie, zacząć więcej zarabiać, oni zaczęli mnie po prostu hejtować. Wtedy takiego słowa jeszcze nie było, ale zaczęli mnie hejtować. No więc ja wtedy zupełnie intuicyjnie zerwałem z nimi stosunki dyplomatyczne. Może sądzili? No, widzisz, Wacław, jakby ci to powiedzieć? Oczekuje się od przyjaciela raczej nie tego, żeby mi doradzał, czego mam nie robić, tylko żeby mnie wspierał w tym, co ja robię. A oni mnie zhejtowali, w związku z czym zerwałem z nimi stosunki dyplomatyczne. I tak jest do dzisiaj. Otoczyłem się zupełnie nowymi ludźmi i tego ani przez sekundę w życiu nie żałowałem. Pewnie teraz Wacław powie, że jestem aroganckim sukinsynem, ale chcę ci, Wacław, powiedzieć, że podobnie jak ty, mam tylko jedno życie. Nie wiem, ile masz lat. Ja już powiedziałem, ja mam 57. I gdybym wtedy takiej decyzji nie podjął, że mimo wszystko idę dalej w rozwoju osobistym i zostałbym tam na tej hali, to prawdopodobnie wiele by się w moim życiu nie zmieniło. I chcę wam powiedzieć, i pewnie wy też, masz więcej żyć niż jedno? Okej. Okay. Ja generalnie, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie jestem obdarzony łaską wiary, więc wierzę w to, że istnieje życie przed śmiercią. To wiem na 100%. Czy po śmierci istnieje? Fajnie by pewnie było, ale nie mam na to żadnej gwarancji. Musiałbym w to wierzyć. A ja generalnie jestem racjonalistą. Ale mam nadzieję, że was nie obrażam w tym momencie, ale przyznałem się do tego, że łaską wiary nie zostałem obdarzony. A więc, moi drodzy, relacje też musimy w jakimś stopniu planować. Musimy planować, z kim się spotykamy, bo teraz są oczywiście, teraz powiem, co się Wacławowi spodoba. Mam i miałem w swoim życiu wielu bliskich moich w rodzinie, których kochałem i kocham dzisiaj ponad wszystko na świecie, pomimo że już dawno odeszli. Miałem cudowną babcię, która żyła 101,5 roku, która mnie w większości czasu wychowywała, o której ciepło myślę nie 1 listopada, a przez cały rok, którą do dzisiaj z miłością o niej myślę. Mam już w tamtym innej rzeczywistości, wymiarze wujka, którego kochałem ponad wszystko na świecie, bo zastępował mi ojca. I też myślę o nim wielokrotnie w ciągu roku, nie tylko kiedy nakazują to jakieś tam święte księgi, że mam to robić tylko 1 listopada. Z miłością o nich myślę przez cały czas. Napisałeś, Mirosław, to twój wybór, to do mnie było? Fajnie, Wacław. Widzę, że jesteś takim człowiekiem bardzo ciepłym, bardzo, bardzo ludzkim. Ale fajnie. W każdym razie relacje. Ja generalnie, moi drodzy, mogę wam powiedzieć, że bardzo dużo czasu poświęcałem na to, żeby trzymać relacje właśnie z tą babcią czy z wujkiem. Bardzo dużo czasu. Z tymi moimi bardzo bliskimi osobami, czy z moją mamą teraz, która żyje i cieszy się dobrym zdrowiem. Natomiast wiele osób musiałem z nich zrezygnować, żeby też mieć czas na to, żeby z tymi naprawdę bliskimi osobami mieć dla nich troszeczkę więcej czasu. Natomiast teraz najgorsze pytanie, czy można zarządzać zdrowiem? Bo muszę wam się do czegoś przyznać, moi drodzy. Otóż ja mam 57 lat i jestem zdrowy. Zaraz wam powiem dlaczego. Otóż od prawie 30 lat zarządzam moim zdrowiem. Otóż, moi drodzy, bardzo się mądrze odżywiam, to znaczy nie jem śmieciowej żywności. Od czasu do czasu uprawiam sport, badam się regularnie, i stosuję suplementy diety, które uzupełniają na przykład niektóre pierwiastki śladowe, czy też witaminy w moim organizmie. Dlatego też muszę Wam powiedzieć, że jestem nieprawdopodobnie zdrowy, jak na dzisiaj, bo od wielu, wielu lat zarządzam moim zdrowiem. Nie jestem weganem. Nie, nie jestem weganem. Do czasu, Mirosław, ale mnie zmotywowałeś w tym momencie. Aż nie trafię do NFZ-u, nie grozi mi NFZ. Leczę się prywatnie. Jeżeli już, to po prostu nienawidzę gdzieś tam, żeby mi ktoś robił łaskę. Nie my, tam jest na pewno ły na początku. Żeby mi ktoś robił łaskę, że mnie przyjmie i nie przebada, a po prostu robię to we własnym zakresie. Mirosława, nie jestem weganem. Nie wiem, czy zyskałem teraz w Twoich oczach, czy nie. Generalnie jestem zwolennikiem zbilansowanej diety, która jest oparta na mądrym białku, na mądrych węglowodanach i nie na wysoko przetworzonym jedzeniu. Uważam, że w tych wszystkich hipermarketach, do których chodzimy, to jest tylko raptem parę miejsc, gdzie odwiedzam je, gdzie kupuję rzeczy, reszta to są po prostu śmieci, których nie należy w ogóle wkładać do ust. A więc, moi drodzy, tak jak powiedziałem, 57 lat, mam idealne ciśnienie, idealny cholesterol, idealny cukier, wszystkie te wartości kontroluję na bieżąco i uważam, i do tego Was też serdecznie zachęcam, żebyście od tego momentu, zachęcam Was, żebyście kupili sobie tę książkę. Ona jest do kupienia na naszym sklepie. Ja Wam zaraz to napiszę. Sklep graomilion.pl, gdzie można tę książkę kupić i możecie ją kupić specjalnie dla Was. Takie uzgodnienie jest z moim marketingiem, że możecie też książkę kupić za złotówkę plus koszty wysyłki. I teraz, Rafale, co rozumiesz przez intermittent fasting? Nie znam tego pojęcia. Jeżeli byś mi mógł wyjaśnić. Tytuł, Romanie, Pieniądze są sexy. Fryderyk Karzełek jest autorem. To może to nie jestem do siebie specjalnie podobny, bo to już było 2 czy 3 lata temu zrobione. Wacław napisał, że jestem z dobrego rocznika. Jesteś moim rówieśnikiem. 60. rocznik? Wow, super. Tak podejrzewałem cię, Wacławie, że gdzieś tam będziesz blisko mnie, jeżeli chodzi o twój wiek. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Z kwietnia jesteś. No widzisz, 60. to jest dobry rocznik. A więc wracając do tego, do czego ja was dzisiaj tak naprawdę namawiam. Moi drodzy, życie zgodnie z heksagonem szczęścia, czyli z tym, co tutaj namalowałem, z czasem prowadzi do zadowolenia, do satysfakcji, do głębokiego poczucia sensu. Jest kilka warunków. Po pierwsze, musisz tym heksagonem pracować. To znaczy myśleć o tym, jak wygląda Twoja praca, co możesz w niej poprawić, jak lepiej rozwiązać problemy swojego pracodawcy, chyba że jesteś samozatrudnionym bądź jesteś przedsiębiorcą. Co możesz w swojej pracy zrobić lepszego, być może dla swoich klientów. Ja definiuję. Może ja zrobię jeszcze jedną rzecz, za chwileczkę Wam jeszcze jedną rzecz zrobię. Powoli nasz webinar się zbliża do końca. A, sposób odżywiania z długimi okresami niejedzenia w ciągu doby, Rafale. To ja akurat odwrotnie. Ja w tej chwili jem co 3 godziny. Ale za to skromnie bardzo. Za bardzo skromnie, ale bardzo dobrze się na tym czuję. Przyznam się, że ostatnio nawet udało mi się kilka kilogramów zejść dzięki temu. Ale wracając do naszego heksagonu, chciałbym Was namawiać do tego, żebyście po prostu zaczęli zgodnie z tym żyć. Zacząć planować swoje finanse. Ja obiecałem, że powiem o 10 krokach, moi drodzy. Wszystko zaczyna się od decyzji. Pierwszy krok w finansach to jest podjęcie decyzji o tym, jak te finanse mają wyglądać. Jesteście traderami. Wacław, znam to. Jesteście traderami. Nie znam Was bliżej, nie wiem, jakie macie do tego podejście. Gdybyśmy byli w jakimś innym systemie komunikowania, to moglibyśmy normalnie rozmawiać tutaj, ale może uda mi się przekonać osoby, które są z Wami powiązane, żebyśmy się spotkali kiedyś na Zoomie, gdzie możemy się widzieć i normalnie rozmawiać, bo to wtedy ma dużo głębszy sens niż to tylko, bo ja Was ani nie widzę, ani nie słyszę, tylko mogę czytać, co tam piszecie. A więc wracając do heksagonu, obszar finanse, tu zresztą każdym z tych obszarów potrzebne są po prostu decyzje. Decyzje, które ja je nazywam bardzo często musami, to znaczy to są rzeczy, które po prostu muszę zrobić. Jeżeli mi wychodzi, że ja chcę mieć przepływ miesięczny pasywny na poziomie 50 tysięcy złotych, to jest mus. Jeżeli mi wychodzi z tego, że chcę mieć pasywny przepływ na poziomie 50 tysięcy, bo na takim poziomie chcę żyć, bo chcę na przykład coś tam zrobić, kimś się stać, coś posiadać, coś sobie kupować, dobrze się ubierać i wychodzi mi, że mam tyle zarabiać, to jest mus. I do tego celu będę zmierzał, żeby moje pasywne dochody były na poziomie 50 tysięcy. Jeżeli w tym momencie wychodzi mi, że mam się nauczyć dodatkowego języka, to jest, moi drodzy, mus. I to jest decyzja do podjęcia i przeznaczenie na to określonej ilości czasu w tym obszarze. W tym czasie dla siebie muszę wygospodarować na to czas, żeby w tym czasie, kiedy jestem poza pracą i poza odpoczynkiem, żeby się tego języka nauczyć. Jeżeli w tym momencie chcę sobie, jestem takim człowiekiem, który co jakiś czas testuje nowe rzeczy. Ostatnio testowałem golfa i muszę przyznać, że nawet mi się to spodobało i postanowiłem od kwietnia, że będę bardzo intensywnie trenował golfa, ponieważ odpręża mnie to bardzo mocno. Ale teraz, jak widzicie, można też w ten sposób zarządzać. Ktoś może zdecydować, bo znowu też, żeby było jasne, moi drodzy, nie można mieć zbyt dużej liczby pasji w życiu, ponieważ po prostu zabraknie nam na to czasu. Ja generalnie chętnie wracam do mojej pasji pod tytułem fotografia, ale też próbuję co jakiś czas czegoś nowego. Fotografia i podróże to są fajne rzeczy takie, które sprawiają, że się dobrze z tym czuję. A więc, jeżeli teraz zaczniemy zarządzać tym heksagonem, zaczniemy w nim podejmować decyzje, na przykład musy są przede wszystkim tutaj, czyli na przykład to jest trening, to jest właściwe odżywianie i to jest badanie się okresowe, bo moi drodzy, nasze zdrowie też można opisać liczbami. Wiecie o tym, prawda? Parametry naszego zdrowia możemy poprzez badanie krwi, badanie różnych, prawda, innych elementów w naszym organizmie, możemy opisać procentowo w zdrowiu, czy też w konkretnych parametrach, wartościach, które opisują stan naszego zdrowia. Czy to do Was przemawia, co mówię? O, teraz pisze Janusz, kilka osób pisze naraz. Nie przemawia to do Ciebie, Witold. Okej. Okay. Cieszę się, taki nie narodził, który by wszystkich zadowolił. Dlaczego, Witoldzie, nie przemawia to do Ciebie, o czym mówię? To znaczy, napisz mi chociaż jedno zdanie. Można by podyskutować, Wacławie. Wiem, że można, Wacławie, tu dyskutować na wszystkie możliwe tematy. Ja wobec tego czekam tylko, żeby napisał mi Witold, dlaczego do niego nie przemawia, ale to są oczywistości. Ha, mój drogi przyjacielu, Łukaszu. To oczywiście są oczywistości. Pytanie, czy to robisz? Bo wiesz, kto to jest teoretyk? Teoretyk to jest taki gość, który zna 50 pozycji seksualnych i ani jednej kobiety. I ja niestety, jeżeli chodzi o heksagon szczęścia, to znam wielu teoretyków. I znam wielu ludzi, którzy są totalnie nieszczęśliwi, ponieważ nie przestrzegają tych banalnych zasad, ale mówią wszystkim, ja to wiem, i gasi kolejnego papierosa, zagryzając hamburgerem i popijając Coca-Colą. Na szczęście light. To jest właśnie to, co napisał Wasek. Czy sobie to uświadamiasz? Czy to robisz? Łukasz, sorry, ale jeżeli robisz tylko i wyłącznie to, co lubisz, to jesteś w czarnej dupie, mój drogi przyjacielu, bo to się stanie w pewnym momencie narkotykiem. Niestety, ale nasze życie składa się z te musy, o których ja mówię, one nie zawsze są przyjemne. Mój drogi, uwierz mi, naprawdę nie przepadam chodzić na siłownię. Naprawdę i mimo wszystko chodzę. Wiesz dlaczego? Bo to jest jeden z musów, które muszę robić. Czy uważasz, że mam dziką satysfakcję w tym, że muszę czasami utrzymywać ścisłą dietę, bo zauważę na wadze, że mi o kilogram skoczył albo poziom tłuszczu w organizmie mi skoczył 1%? Myślę, że to jest dla mnie przyjemne, że muszę się przez jakiś czas czegoś wyrzec, ale robię to, mój drogi przyjacielu, bo chcę tak robić, bo taką podjąłem decyzję. Okej, Łukaszu, jeżeli to ci sprawia przyjemność, to jest fajnie, natomiast ja tylko chcę powiedzieć, żebyśmy się nie uzależniali tylko i wyłącznie od tego, że coś lubimy robić, bo to w tym momencie może być czasami zgubne. Ale dziękuję Ci, Łukaszu, za to, co tutaj piszesz. Zbyt ogólnie podane, napisał Zieliński, bo mamy raptem godzinę na to, żeby na ten temat porozmawiać i ta godzina właśnie już minęła. Natomiast ja teraz powiem tylko w telegraficznym skrócie jeszcze jedną rzecz, moi drodzy. Otóż powiedziałem wam o 10 krokach, one są opisane w tej książce, 10 kroków do finansowego bezpieczeństwa. I ja tam piszę między innymi o 14 kompetencjach, które trzeba zdobyć, żeby do finansowego bezpieczeństwa dojść. I to dzisiaj na to nie mamy za bardzo czasu. Natomiast napisałem te 10 kroków, które są tam opisane, i te 10 kroków, pierwszy z nich mówi: podejmij decyzję. Drugi krok mówi: poznaj zasady. Właśnie, jeżeli chodzi o finanse, to ja sobie w pewnym momencie powiedziałem, że w zasadzie to jest proste. Po pierwsze, muszę zacząć więcej zarabiać. To było na początku. Tak na marginesie, to wymarzyłem sobie te 10 tysięcy marek i zarobiłem je 27 miesięcy później. Wystawiłem pierwszą fakturę miesięczną na ponad 10 tysięcy marek. Przypadek? Nie sądzę. Dwa, wymyśliłem sobie, że muszę budować aktywa. Budować aktywa. Dzisiaj między innymi mam aktywa w postaci firm, które posiadam. Jedną z moich firm jest Polskie Doradztwo Finansowe. Mam firmę również brokerską, mam firmę szkoleniową, generalnie mam tych spółek kilka, które pozwalają mi generować pasywny dochód, ponieważ mam tam ludzi w tych spółkach, z którymi pracuję, dzięki którym mogę zarabiać pieniądze i wreszcie pomnażać aktywa, muszę się tego nauczyć. Jeżeli teraz chodzi o to, ten punkt drugi z tych 10 kroków, czyli poznaj zasady. Miałem wielu świetnych nauczycieli, między innymi Bodo Schäfera, jeszcze paru innych, których nazwisk na pewno nie znacie. Jeden z nich powiedział mi, że to, co od siebie dajemy do innych ludzi, wraca do nas dziesięciokrotnie wzmocnione. Pomyślałem sobie wtedy, że chcę odgrywać rolę w życiu innych ludzi, bardzo pozytywną. I stąd się bierze moja działalność dzisiaj w internecie, kiedy przekonuję ludzi do tego, żeby się bogacili. Autentycznie, jeżeli będziecie na jakimkolwiek moim webinarze, to mówię o tym, żeby się po prostu w życiu bogacić, bo pieniądze są bardzo ważne. Łukasz napisał: zarobisz tyle, ile sobie wmówisz. Albo zarobię tyle, ile wierzę, że zarobię. Tak? Bo w tym momencie to też idzie w jakiś tam sposób. Często mamy do czynienia z ludźmi, którzy stawiają sobie granice na poziomie 5 tysięcy, tam 10, a tak naprawdę, moi drodzy, to podobno słowo wystarczy nie dotyczy pieniędzy. Znowu Wacław się na mnie obrazi teraz. Także, moi drodzy, poznaj zasady. To jedną z tych zasad między innymi jest to, że wartość za wartość, jeżeli chcę mieć pieniądze, muszę dawać wartość do rynku. Rynek pracy, wtedy jeszcze byłem na etacie, później zacząłem być doradcą finansowym, czyli pracowałem na własny rachunek. Czyli jeżeli dawałem wartość ludziom, to oni ode mnie kupowali. Czyli zarabiałem coraz więcej. Trzeci punkt z 10, trzeci krok z 10 mówi: znajdź sobie dobrego mentora, znajdź sobie dobrego nauczyciela. Zauważyliście, że nawet Małysz, Adam, pamiętacie go jeszcze? Adam Małysz miał trenera. Wszyscy dzisiaj chłopcy, którzy uprawiają jakikolwiek sport i chcą być mistrzami świata, mają trenerów. Wacławie, nie obrażaj się. To wcale nie uważam, że jesteś obraźliwy. Nie uważam, że jesteś obraźliwy. Jeszcze cię nie znam. Jesteś fajny facet. Miło mi cię było poznać. Zaproś mnie do znajomych na Facebooku koniecznie, jeżeli jesteś tam. Nie uważam, że jesteś obraźliwy. Wracając w każdym razie do tego, ja zachęcam was do tego, żeby szukać sobie w swoim otoczeniu coachów, mentorów, ludzi, którzy wnoszą do waszego życia wartość. Mirosław, no jeżeli jest taka rzeczywistość, to fajnie, bo można z tego coś urwać. No, można się zaliczyć do tych 2% czy tych 10%. Obojętne. Ja się znajduję na przykład w tych kilku procentach ludzi w Polsce, którzy mają ponadprzeciętne dochody i ponadprzeciętne aktywa. Czy uważam się za coś specjalnego? Nigdy tak nie pomyślałem, ani nie jestem specjalnie nadzwyczajnie uzdolniony. Mało tego, uważam, że jestem trochę opóźniony w rozwoju, bo jak patrzę na moich kolegów, rówieśników, którzy już dawno uważali, że już nie ma sensu cokolwiek robić, to jeszcze na tym etapie nie jestem. Uważam, że życie ma sens i chcę żyć jak najdłużej i czerpać z niego pełnymi garściami. A więc, moi drodzy, Mirosław to jest taki, to jest wiesz, taka informacja, którą się ludzie onanizują, że te 2%, tam 10%, a tak naprawdę chodzi o jedno, mój drogi przyjacielu, żeby się znaleźć w tym gronie. Wiesz, co można najlepszego zrobić dla biednych dzisiaj na tym świecie? Słyszeliście o tym, co można dzisiaj najlepszego zrobić dla biednych? Wiecie to? Znacie to? Nie wiecie pewnie, nie? Otóż nie być jednym z nich. Uważam, że bieda jest przyczyną wszelkiego zła. I tutaj nie wiem, mam nadzieję, że Wacław teraz nie zaatakuje mnie pazurami. Uważam, że bieda jest przyczyną wszelkiego zła na tym świecie. Jest takie hasło nawet: czemuś biedny, boś głupi, a czemuś głupi, boś biedny. I niestety, moi drodzy, ja głęboko jestem o tym przekonany. Nawet dzisiaj czytałem gdzieś na Facebooku wypowiedź jakiegoś człowieka, który napisał, że z pieniędzmi jest jak z dziećmi. Jak są małe, to jest mały problem, jak są duże, to jest duży problem. A ja mu chciałem napisać, tylko byłem w samochodzie i warunki na drodze były fatalne. Mianowicie uważam, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, małe pieniądze to jest duży problem, a duże pieniądze to jest mały problem. Pod jednym warunkiem, że drugi krok, znam zasady. Na przykład jedną z tych zasad jest to, żeby nie pożyczać pieniędzy nikomu. I teraz od tej pory, jeżeli ktoś ode mnie chce pożyczyć pieniądze, to ja mówię, sorry, ale od tego są banki. Ja niestety nie mam tych wszystkich narzędzi do określenia scoringu, sprawdzenia zdolności kredytowej. Nie mam takich narzędzi. Mało tego, jakby mi nie zapłacił, to nie mam na przykład narzędzi do tego, żeby go zwindykować. Więc nie pożyczam pieniędzy i koniec. A to są zasady, które po prostu też człowiek musi czasem wypracować. Ten trzeci punkt był znajdź sobie mentora. Jeżeli jesteście zainteresowani, żeby utrzymywać ze mną kontakt, bardzo chętnie służę pomocą, ale to piszcie do mnie już na privie, na Facebooku, obojętnie. Mogę wam podać ewentualnie maila. Natomiast obiecałem wam, że wam napiszę adres. Jesteście zainteresowani tą książką w ogóle za złotówkę? Jest fajna. Napiszę wam tutaj, chyba to jest www.sklep.gra o milion.pl i tam piszcie, że jesteście z tego właśnie webinara i dostaniecie tę książkę za złotówkę. Mirosław napisał tylko, że duże pieniądze biorą się ze spekulacji lub wykorzystywania innych ludzi i tu się czuję troszeczkę dotknięty, Mirosławie, bo nigdy nikogo nie wykorzystywałem. Prowadzę biznes z wieloma osobami, sprzedaję im dobre produkty i absolutnie, absolutnie to jest moim zdaniem przekonanie, które powinieneś się pozbyć z głowy, ponieważ pieniądze zdobywa się dużo, dużo łatwiej i lepiej na bardzo uczciwej drodze. Już ten namiar wam wysyłam, bo ja nie kliknąłem wyślij. O, jest. Mirosław, to nie jest prawda, co napisałeś. To jest bullshit, który nam wbijany do głowy. Być może miałeś to zrobione przez rodziców, przez otoczenie. Nie wiem, kto ci mógł takie coś włożyć do głowy, ale ja doszedłem do moich pieniędzy, nigdy nikogo nie wykorzystywałem. Mało tego, mój drogi, jeżeli jestem pracodawcą, to płacę ludziom tyle, ile rynek pozwala. No, może tak być, Wacławie, że to jest spuścizna socjalizmu. Namiary na książkę macie właśnie, w tym napisałem sklepgraomilion.pl. Napiszcie, że to jest FX i wtedy tę książkę za złotówkę dostaniecie. Wracając teraz do tego, co mówię. Wykorzystywanie ludzi jest bardzo, bardzo złą rzeczą, ale to wtedy musieliby być niewolnikami. A u mnie ludzie pracują za pieniądze. Więc ja ich nie wykorzystuję. Mało tego, nie podpisuję jakichś, wiecie, umów wieloletnich, gdzie zagrożone jest to karami, jakby gdzieś poszli i tak dalej. Mało tego, mogę ci jedną rzecz powiedzieć, Mirosław. Pracowało u mnie wielu, wielu ludzi w firmach, którzy ze mną nie pracują i oni są mi za to wdzięczni, że mieliśmy okazję razem pracować. Bo czasami bywa tak, że ludzie wybierają swoją drogę i też jest to ok. Nie wiem, Wacław, o czym mówisz. Mamy wybór książki. Jest jedna taka, którą wam dzisiaj proponuję za złotówkę. Pieniądze są seksy. To jest fatalna, moim zdaniem fatalne myślenie, myślenie kategorią, że żeby się wzbogacić, to muszę kogoś oszukać, wyruchać, wydymać, że muszę kogoś, prawda, przeciągnąć pod kijem i tak dalej, wykorzystać. Nie, moim zdaniem pieniędzy na rynku jest tyle, że jest tylko kwestia, żeby dawać właściwe usługi ludziom i w tym momencie już wszystko gra, Mirosławie. Dobra, czwarty krok w dochodzeniu do finansowego bezpieczeństwa nazywa się zrób plan. Ale o tym już mówiliśmy. Piąty to jest prowadzić budżet od tego momentu i moim zdaniem powinno się na okoliczność wydarzeń nieprzewidzianych zabezpieczać. Ja wiem, że ubezpieczenia się źle kojarzą, ale mimo wszystko uważam, że każdy racjonalny człowiek powinien zabezpieczać swój majątek i siebie. Na początku, jeżeli nie mamy jeszcze majątku, to my jesteśmy sami tym majątkiem i powinno się za niewielkie pieniądze po prostu siebie zabezpieczać. Punkt szósty. To jest to, co Wam powiedziałem wcześniej. Gdybym wtedy odkładał pieniądze, być może sytuacja by była inna. Z czasem się tego nauczyłem. Uważam, że odkładanie pieniędzy i budowanie kapitału, budowanie aktywów jest bardzo, bardzo ważne. Wam zachęcam Was do tego, jeżeli tradujecie, żeby 10% z każdej wygranej odkładać na ekstra konto, do którego nie macie dostępu. Tak bym zrobił, to będąc traderem. Z każdego zysku, z każdej wygranej 10% bym odkładał na bok. I tyle. A całą resztą to już sami decydujecie, co będziecie robić. Po siódme, siódmy krok to jest dopasowanie do planu swoich dochodów. Czyli jeżeli zrobiłem plan, wiem, jak ma wyglądać moje życie, to w tym momencie muszę zrobić do tego, podwyższyć dochody, czyli dopasować dochody do życia, jakie chcę prowadzić. Po ósme, z każdej podwyżki kolejnej odkładaj 50%. Sir John Templeton, założyciel właśnie tego funduszu inwestycyjnego, Templeton. Powiedział, że od samego początku swojego zawodowego życia odkładał 50% swoich dochodów, odkładał na bok. Łukasz, okej, dobra, jest zysk, to z zysku odkładaj te 10%, okej? Ze straty nie musisz, dobra? Kolejna rzecz, dziewiąta, to naucz się inwestowania. Wy jesteście dobrzy w spekulowaniu. Tradowaniu? Ja nie. To ja bym się mógł od Was uczyć, ale nie mam takiej potrzeby, ponieważ świetnie sobie radzę i nie widzę konieczności spędzania czasu przed monitorem i tradowania. Nie jest to po prostu moja bajka. Jestem raczej pod tym względem zachowawczy. Wierzę troszeczkę w inne interesy, które są kaloryczne. I wreszcie po dziesiąte, dziesiąty krok to są dochody pasywne. To znaczy, ja może narysuję Wam jeszcze jedną rzecz na zakończenie i będziemy kończyć dzisiejszy webinar, bo widzę też, że jest nas coraz mniej. Zrobiłem kiedyś coś takiego, w książce też jest opisane, sześciokąt, ale sześciokąt dochodów jest sześć systemów zarabiania. Ja przerobiłem troszkę Kiyosakiego i powiedziałem, że jest system tak zwany pracowniczy, system indywidualny, system ekspercki. I to są systemy aktywne, kiedy mówię, że czas zamieniam na pieniądze. Natomiast są systemy pasywne, to jest tak zwany system nabyty, system właścicielski, system rentierski. To są systemy pasywne, kiedy czas, przepraszam, odwrotnie to zrobiłem, sorry, tu zamieniam, dobrze, nie, okej. Wcześniej było, tu zamieniam mój czas, zamieniam na pieniądze, a tu zamieniam, moi drodzy, pewnie się domyślacie, zamieniam moje pieniądze, zamieniam na czas. To znaczy, czym więcej mam pieniędzy, tym mam więcej wolnego czasu. Po prawej stronie są systemy pasywne i na przykład ja jestem w systemie właścicielskim, to znaczy jestem właścicielem kilku firm, właścicielem kilku systemów, które pozwalają mi zarabiać w sposób pasywny. Po tej stronie są tak zwane aktywne systemy zarabiania pieniędzy. I teraz w zależności od tego, jakie mamy potencjały, tutaj zapraszam Was, ostatni jest rentierski SR. Rentierski. Nie jesteście rentierami na pewno, jesteście prawdopodobnie poniekąd w systemie eksperckim, ponieważ musicie być dobrzy w czymś, co generuje Wam dochody, ale to zależy od Was, że w ogóle zarabiacie, a nie od systemu, który jest niezależny od Was. OK? Jeżeli jesteś ekspertem, już to w tym momencie możesz całkiem nieźle zarabiać, i teraz ekspert powinien myśleć o tym, bo tutaj Widać to wyraźnie, że mogę poszukiwać później pasywnych dochodów jako rentier. Czyli jeżeli zarabiacie, odkładacie 10% ze swoich zysków, jak napisał Łukasz, to z czasem się to uzbiera niezła kwota i można w tym momencie na przykład zacząć kupować nieruchomości, papiery wartościowe, blue chipy, jakieś, prawda, porządne obligacje czy tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o system pracowniczy, to mówimy o etacie. Etat, czyli to, jeżeli jesteś na etacie, to możemy dodatkowych dochodów szukać właściwie w każdym z możliwych, pod warunkiem, że mamy tam odpowiednie do tego kwalifikacje i odpowiednie do tego potencjały. Moi drodzy, ja w zasadzie na dzisiaj mam już tyle, ponieważ się już 1/3 z Was wykruszyła. Łukasz napisał, że nigdy nie pracował na etacie. Gratuluję Ci. Ja pracowałem na etacie jakieś 2 lata swego czasu, jak jeszcze byłem w Niemczech i nie wspominam tego dobrze, także doskonale Cię, Łukaszu, rozumiem. Doskonale. Dobrze. Dziękuję, Bolesławie. O, Bolesław nie pojawił się wcześniej. To była wielka przyjemność. Pozdrawiam Cię również, Bolesławie. Łukasz, 54. rocznik jesteś, tak? Tak mam to rozumieć, Łukaszu? Tak, no proszę, to jakby jesteś troszeczkę ode mnie starszy, ale to chyba nie ma znaczenia specjalnie wielkiego. Bardzo jestem ciekaw Twojej historii. Może napisz mi na Messengerze albo w jakikolwiek sposób. Ja może jeszcze podam Wam. Możecie do mnie pisać. Możecie do mnie pisać na maila, który się nazywa fryderyk.karzelek, od karzelek, czyli takiego małego człowieka, małpa, gmail.com i zapraszam do kontaktu lub Facebook, w tym momencie fanpage Fryderyk Karzełek, na przykład Gra o Milion, też się to tak nazywa, można zalajkować albo zaprosić mnie do znajomych i w tym momencie możemy już ze sobą komunikować. To jest e-mail, moi drodzy, fryderyk.karzelek@gmail.com. Właśnie tutaj napisał to Karzelek, nie, bo to napisał chyba Kożelek, Karzelek, od Karzełek. Karzełek, taki mały człowiek, ok? Także poprawcie sobie w swoich notatkach. Zapraszam do kontaktu. Kto chciałby ze mną się zaprzyjaźnić, chętnie to zrobię. Poznam Was bliżej. Bywam w różnych miejscach w Polsce. Dzisiaj byłem w Krakowie, w Poznaniu będę 14. 13 będę w Białymstoku. Gdzieś tam po drodze w Warszawie. Także jeżeli macie ochotę, to ja bardzo chętnie, ponieważ jestem, można powiedzieć, niezależny finansowo, więc jestem panem swojego czasu bardzo mocno, więc mogę go sobie dowolnie kształtować. Bardzo serdecznie dziękuję Wam. Wydłużyłem o 20 minut, bo się fajnie z Wami komunikowało. Bardzo dziękuję Wacławowi. Bardzo dziękuję Łukaszowi za udział, Witoldowi, Bolesławowi, Januszowi i wszystkim innym ten, którzy się w jakiś sposób pojawili. Czekaj, Janusz, ja zobaczę. Bo mam zgodnie z planem chyba. Poczekajcie. Nie. Nie wiem, kiedy będzie następne spotkanie. Na pewno nie za tydzień, ponieważ mam inny webinar o tej porze, na który Was zapraszam. Zapraszam Was na 2 webinary. We wtorek o godzinie 20 i ja to może też zapiszę tutaj. Zapraszam Was na. Tylko to wyczyszczę. Otóż, moi drodzy, najbliższy wtorek. 5 grudnia 2017 będzie webinar na temat gry o milion i w czwartek 7-12 będę miał wyjątkową przyjemność gościć u mnie w domu Janka Grzesiaka. Być może znacie nazwisko Grzesiak Mateusz. Janek Grzesiak jest jego ojcem i będziemy mieli w czwartek przyjemność robić webinar dla Was, dla wszystkich tych, którzy będą go chcieli zobaczyć w internecie. Będziemy z Jankiem. Janek po raz pierwszy będzie online występował, dlatego też przy mojej asyście, ponieważ ja już od kilku lat jestem zaangażowany w tego rodzaju projekty internetowe. Janek po raz pierwszy razem ze mną wystąpi przed publicznością internetową. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Janusz, nie wiem jeszcze, jaki adres będzie tego webinara, natomiast wejdź sobie na fanpage Fryderyk Karzełek Gra o Milion na Facebooku i tam na pewno to znajdziesz, albo wpisz się gdzieś na listę mailingową, na pewno dostaniesz na ten temat informację. To jest wszystko o godzinie 20. Bardzo gorąco Was zapraszam, szczególnie na te 2 webinary, bo myślę, że one będą bardzo, bardzo fajne. Serdecznie Was zapraszam na dzisiaj. Dziękuję już bardzo. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Następne spotkanie pewnie się dowiecie od swojego kolegi Łukasza, ponieważ ma być podobno jeszcze jedno. Ale zobaczymy. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie, gorąco i ewentualnie do miłego zobaczenia albo online, albo w realu. Obie te możliwości są ok. Trzymajcie się, wyłączam się, wyłączam nagrywanie. Pozdrawiam gorąco.